Kochani, będę mówił o tym, o czym w zasadzie powinienem zacząć, zanim był chrzest. Chciałbym mówić o chrzcie wodnym, ale ze względu na to, że woda szybko tutaj stygnie, więc zaczęliśmy trochę w innej kolejności. Chciałbym troszeczkę powiedzieć, czym jest chrzest wodny, dlaczego należy go przyjmować i w jakim wieku i o co chodzi. Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi o Jezusie Chrystusie, co to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa, i kiedy temat schodzi na temat chrztu, bo nawet w nazwie naszego kościoła, baptyści, jest to nie polskie słowo, jest to greckie słowo, które oznacza zanurzenie, czyli chrzest. Tak prawdę mówiąc, to jest nasze przezwisko. To jest taki przydomek, który nam kiedyś tam nadali w Szwajcarii czy w Holandii. Baptyści, czyli ci, którzy chrzczą, zanurzają. Ale bardzo często, kiedy z kimś rozmawiam, pojawia się takie pytanie, po co mi chrzest, skoro wierzę już w Jezusa? Skoro chodzę do kościoła, wierzę w Jezusa, to po co mi chrzest? Ale kiedy otworzylibyśmy sobie pierwszy list Piotra w 3 rozdziale, werset 21, to uczeń Jezusa Chrystusa, apostoł Piotr, napisał tak. Tam zacytuję tylko to jedno, część zdania. We chrzcie przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. Że, może jednak cały przeczytam, bo wyrwany taki z kontekstu nie za bardzo nam rzuci światło. Piotr tutaj pisze, że chrzest, który przyjmujemy, jest prośbą o dobre sumienie, ale też mówi o tym, że chrzest zbawia. Dziwne rzeczy Piotr pisze tutaj. 3:21 mówi, teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ratuje, tam jest użyte słówko greckie, zbawia. I Piotr pisze tutaj o dwóch ważnych rzeczach. O tym, że jeśli ktoś przyjmuje chrzest, to prosi Boga, żeby umiał odróżniać lepiej dobro od zła. Prosi o dobre sumienie. Więc jeśli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, ale nie przyjmuje chrztu, to jest mu trudniej odróżniać dobro od zła. Tak tutaj Piotr napisał. Ale bardziej szokujące jest to, że Piotr mówi, że kiedy człowiek przyjmuje chrzest, to ten chrzest go zbawia. To nie jest jedyny fragment w Nowym Testamencie, który tak mówi. W Dziejach Apostolskich 22:16 Łukasz, najbliższy współpracownik apostoła Pawła, napisał tak. Wstań, daj się ochrzcić i obmyj się z twoich grzechów, wzywając jego imienia. A jest to są słowa, które wypowiedział zwykły uczeń chrześcijanin Ananiasz do Pawła, który był Saulem i się właśnie nawrócił. I przez 3 dni był ślepy. I Bóg przemówił do Ananiasza, że poszedł do Pawła, położył na nim ręce, modlił się o niego. I w tym momencie Paweł zaczął widzieć i Ananiasz takie słowa kieruje do późniejszego apostoła. A jeszcze wtedy był tylko zbrodniarzem, który zabijał chrześcijan i właśnie się nawrócił. Mówi do niego tak, Saulu, wstań, daj się ochrzcić i obmyj się z twoich grzechów, wzywając jego imienia. Ten werset mówi o tym, że kiedy przyjmujesz chrzest, to zmywasz z siebie grzechy. Bardzo podobne do tego, co jest w liście do Piotra. A w Dziejach Apostolskich 2:38, a to jest znowu wypowiedź apostoła Piotra, tego samego, który napisał list. To jest jego kazanie, kiedy zstąpił Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy. I kiedy zbiegł się tłum i Piotr wygłosił płomienne kazanie, mówiąc, zabiliście Mesjasza, Jezusa Chrystusa, powiedział to Żyd do Żydów, na co ci Żydzi, którzy się zbiegli, mówią, to co my mamy teraz robić, skoro zabiliśmy Mesjasza? Na to Piotr im odpowiada, opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Piotr nie mówi i przyjmijcie Jezusa Chrystusa w modlitwie, Panie Jezu, zapraszam cię do mojego serduszka. To jest definicja amerykańska taka, której nie znajdziemy w Biblii. Piotr nie mówi o takiej regułkowej modlitwie i nie mówi i Panie Jezu, obmyj mnie swoją krwią moje grzechy, tylko mówi o tym, że chrzest zmywa grzechy. W tej układance jest jeszcze bardzo ciekawy list do Rzymian, Szósty rozdział i werset czwarty. Paweł, apostoł, pisze tak. Daliśmy się pogrzebać razem więc z nim poprzez zanurzenie. Że człowiek, który przyjmuje chrzest, tak jak Lila dzisiaj, to się dała pogrzebać. Lila sobie urządziła dzisiaj pogrzeb w tej wodzie. Znaczy ja jej trochę pomogłem w tym pogrzebie. I list do Rzymian mówi, że daliśmy się pogrzebać przez zanurzenie w śmierć, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Dlatego kiedy udzielałem chrztu Lili, powiedziałem: chrzcicie w imię Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie. Człowiek, który przyjmuje chrzest, grzebie starego człowieka. Chowa starego człowieka, to jest pogrzeb. Mieliśmy dzisiaj pogrzeb Lili, starej Lili. I kiedy człowiek jest wynurzany z wody, to tu jest powiedziane, że jest wynurzany do nowego życia. Aby żył tak jak Chrystus. Pogrzeb i jednocześnie wskazanie na życie w Chrystusie. Za chwilę wytłumaczę tą zagadkę, o co chodzi z tym zbawieniem, ale w czasach apostołów, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy powstawał pierwszy Kościół chrześcijański, w tamtych czasach nawrócić się, oddać życie Jezusowi, stać się chrześcijaninem, znaczyło wejść do wody i do apostoła, czy do kogoś, kto ci głosił Ewangelię, było powiedzieć: tak, wierzę, że Żyd Jezus Chrystus jest moim Mesjaszem, moim Panem i moim Bogiem i moim Królem. Wierzę w to, że gdyby nie umarł na krzyżu, to bym zginął. To bym poszedł do piekła. Człowiek stał w wodzie i wyznanie takie czynił i w tym momencie wchodził ktoś i go chrzcił. Stać się chrześcijaninem w tamtych czasach znaczyło oddać swoje serce Jezusowi, podjąć decyzję, i tego samego dnia ta osoba przyjmowała chrzest. My dzisiaj żyjemy w bardzo dziwnych czasach. W bardzo dziwnym kraju. Gdzie najpierw się chrzci kogoś jako małe dziecko, które nic nie jest świadome, ponieważ rodzice podejmują za nas decyzję, przynajmniej moi rodzice za mnie podjęli kiedyś tak decyzję, zanieśli mnie do kościoła, ochrzcili mnie, a ja cały w środku krzyczałem sobie: chcę być buddystą. Tak? A może tak. Podjęli decyzję za mnie, czy że mam być chrześcijaninem, a może ja chciałem być buddystą. Albo przejść na islam i wyjechać dzisiaj do Iraku i strzelać do ludzi. Ale moi rodzice podjęli za mnie decyzję. Ochrzcili mnie, a później od dziecka wmawiali mi, że jestem bardzo porządnym chrześcijaninem. Ale nim nie byłem. Coraz więcej nadużywałem alkoholu, coraz więcej kłamałem i robiłem różne dziwne rzeczy. I kiedy Bóg patrzył z nieba na moje życie, wcale nie wiedział, że jestem Jego dzieckiem. Kiedy moja mama kupiła Biblię na odpuście, przyniosła ją do domu i kiedy przeczytałem Pismo Święte od Ewangelii Mateusza do Apokalipsy, zrozumiałem, że ze mnie żadne dziecko Boże. Że dzieckiem Bożym to ja mogę się stać. W Ewangelii Jana czytamy, że ten, kto wyzna Jezusa swoim Panem, powie: Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem i Ty umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Ciebie czynię moim Panem, moim Zbawicielem. List do Rzymian mówi o tym, kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten będzie zbawiony. I wtedy dopiero oddałem swoje życie Jezusowi, świadomie. Jako chrześcijanin żyjemy w bardzo dziwnym kraju i w bardzo dziwnych czasach. Głosimy Ewangelię ludziom, którzy uważają się za chrześcijan, ale nie żyją życiem chrześcijańskim, bo nawet nie mają siły i mocy w sobie, żeby tak żyć. I kiedy głosimy komuś Ewangelię, ktoś mówi: ale ja już wierzę w Jezusa Chrystusa. Ale Jezus Chrystus mówi, że Jego dzieci poznamy po owocach. I wtedy ktoś może powiedzieć: no ale twoje życie przeczy temu, co jest napisane w Biblii. Ty nie żyjesz w ogóle według tego, co Jezus nauczał. A to moja prywatna sprawa, jak ja żyję. Gorzej jest, kiedy taka osoba popatrzy na takiego baptysty i mówi: a ty wcale nie jesteś lepszy. Ty ostatnio z pracy wyniosłeś to i to. Wtedy lepiej, żeby taka osoba nie głosiła Ewangelii, której życie jest nieprzemienione. Ale żyjemy w czasach, kiedy ludzie uważają się za chrześcijan I żyjemy też w czasach, kiedy ludzie, kiedy już oddadzą życie Jezusowi, mówią, chrzest mi jest do niczego niepotrzebny. Tylko że w Biblii czytamy, że mamy przyjąć chrzest. W Ewangelii Marka Jezus mówi, że kto uwierzy w sercu i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Jezus tam nie powiedział, ten, który tylko uwierzy, już jest zbawiony. Bo w tamtych czasach nawrócić się do Jezusa, to było wejść do wody i powiedzieć, Panie, Ty jesteś moim Panem. I na wyznanie mojej wiary dzisiaj przyjmuję chrzest, bo ja chcę odciąć się od starego człowieka. A dzisiaj żyjemy w czasach, że ktoś się nawraca, a później się zastanawia, czy przyjąć chrzest. Ale to nie jest pełne nawrócenie. Dlatego mamy takie dziwne wersety, jest ich 3 albo 4 w Biblii, które mówią, że chrzest to jest zmycie grzechów. Ale Biblia sobie nie zaprzecza. Bo większość wersetów, które czytacie w Nowym Testamencie, mówi wyraźnie, że to krew Jezusa zmywa grzechy. Że zawsze, kiedy ktoś z nas zgrzeszy, może przyjść do Boga i powiedzieć tak, Jezu, źle zrobiłem, przepraszam Cię, obmyj mnie swoją krwią. I za każdym razem, kiedy wzywamy krwi Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, że Bóg nam daruje nasz grzech i znowu nas widzi czystym. Ale skoro w Biblii są aż 3 czy 4 wersety mówiące o tym, że chrzest zmywa grzechy, to coś trzeba z tymi wersetami zrobić. Albo je zrozumieć, rozwikłać tą zagadkę, nie możemy ich po prostu wyrzucić do śmieci. Te 4 wersety mówią o tym, że człowiek w chrzcie chowa starego siebie, starą naturę. To nie znaczy, że zawsze, kiedy zgrzeszysz, powinieneś przyjmować chrzest. Konstantyn Wielki, który wprowadził chrześcijaństwo do cesarstwa rzymskiego, wierzył w to, że chrzest zbawia, więc na łożu śmierci kazał się ochrzcić. A to jest pogaństwo. To nie chrzest zbawia, tylko Jezus. Ale chrzest to jest pogrzeb. Kiedy przyjmujesz chrzest, to pod wodą chowasz starego siebie, czyli starą naturę. Dlatego Piotr, Paweł i Łukasz piszą, że to jest obmycie z grzechów, czyli odcięcie się od starego Sebastiana. Że ja już nie chcę żyć takim życiem jak przed nawróceniem. Dlatego Biblia mówi o zmyciu grzechów. Kiedy Piotr tutaj w Dziejach Apostolskich mówi, kiedy ci ludzie go pytają, Piotr, to co my mamy zrobić, skoro zabiliśmy Mesjasza? Piotr mówi, opamiętajcie się. Jest tam użyte takie greckie słówko metanoia, zmieńcie myślenie. Ale taki znany zakonnik, święty Hieronim w IV wieku, kiedy papież zlecił mu tłumaczenie Biblii na język łacinę i powstało najsłynniejsze tłumaczenie Biblii, które się nazywa Wulgata. Hieronim znał bardzo dobrze grecki, ale niestety przetłumaczył to słowo jako pokuta, umartwianie ciała. I przez wieki, przez całe średniowiecze ludzie katowali swoje ciało. Albo się nie myli, albo nosili włosienice, albo kaleczyli się, bo uważali, że to ciało jest takie złe. Ale to umysł zawsze podejmuje decyzję o kłamstwie, cudzołóstwie i kradzieży. To nie twoje ręce kradną, tylko twoja głowa kradnie. To twoja głowa myśli o cudzołóstwie. To twoja głowa myśli o kłamstwie. O tym, jak zrobić, żeby nie płacić podatków. Na przykład. To tutaj wszystko się rozgrywa. Ale Hieronim to przetłumaczył umartwiać się cieleśnie. A słowo metanoia znaczy zmień myślenie. Odwróć się od swojego grzechu. Przyjdź do Jezusa. Zaproś Jezusa jako Boga do swojego życia i poproś Go, żeby dał Ci siłę do zmiany Twojego życia. Ale jest problem, bo jeśli ktoś został wychowany od dziecka jako chrześcijanin i rodzice go wychowali, prowadzili do kościoła, to taki człowiek mówi, ale ja już jestem chrześcijaninem, jak się mogę nim stać? No właśnie, tylko że Biblia mówi, że musisz to zrobić sam. Że musisz w wieku świadomym powiedzieć, Jezu, ja pragnę, ja chcę być Twój, ja chcę być Twoja, ja Cię zapraszam do mojego życia. Nie ma w Biblii regułki. Specjalnie apostołowie nie zapisali regułki. Bo każdy nawraca się trochę inaczej. Bo nie ma identycznego nawrócenia się. Niektórzy amerykańscy pastorzy mówią tak, jak się nie zakochałeś w Jezusie i się nie nawróciłeś do Niego z miłości, to jest fałszywe nawrócenie. No to ja jestem przykładem tego, że się fałszywie nawróciłem, bo ja się nawróciłem jako facet, Polak, ze strachu przed piekłem. I większość mężczyzn się nawraca ze strachu przed piekłem, kiedy im się wszystko wali w życiu. Większość kobiet nawraca się z miłości do Jezusa, bo zawsze pragną czystej miłości. Ludzie się nawracają różnie. Pamiętam, jak rozmawiałem z Korzeniem, to mówił, że się nawracał 4 razy. Nie dlatego, że się nie nawrócił za pierwszym razem, ale zawsze, kiedy opowiadał świadectwo nawrócenia, to zawsze przychodził do niego jakiś brat i mówił: bracie, ty się nigdy nie nawróciłeś. To, co opowiadasz w świadectwie, to nie nawrócenie. I mówi, że musiał znowu przy nim się nawracać. Każdy z nas się nawraca przez to, że w sercu uwierzy. Bóg każdego z nas indywidualnie przyprowadził, dlatego nie ma żadnej regułki. Ale Biblia też mówi o tym, że jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to Bóg oczekuje, żebyś pochował starego człowieka, żebyś się odciął od starego człowieka, dlatego jest chrzest. Dlatego nie można przyjąć chrztu jako dziecko, no bo nie możesz świadomie wyznać Jezusa swoim Panem. A kiedy nie wyznasz Go swoim Panem, to jak możesz pochować starego człowieka, jak cały czas jesteś starym? Ten chrzest, który mi rodzice urządzili, to nie był chrześcijański chrzest. To był jakiś chrzest kościelny, jakaś tradycja kościelna. Ale chrzest, o którym ja czytam w Biblii, to jest wtedy, kiedy ja wyznam swojego Jezusa swoim Panem, nieważne w jakim wieku. I w tym momencie powinienem przyjąć chrzest, czyli pochować starego Sebastiana, odciąć się od grzechów. Przyjąć chrzest jako prośba o dobre sumienie, żebym stał się jeszcze lepszym chrześcijaninem. Kto chrzci? Słuchajcie, nie ma ani jednego wersetu w Biblii o pastorach, więc nie można powiedzieć, że to pastorzy powinni chrzcić. Nie ma ani jednego wersetu w Biblii, że tylko starsi chrzcili. Paweł w liście do Koryntian chwali się: wszystkich ochrzciłem ja. Nie, nie pisze tak. Pisze wręcz przeciwnie. Cieszę się, że ochrzciłem niewielu z was. Żyjemy znowu w dziwnych czasach, że wielu pastorów i prezbiterów i zacnych biskupów chciałoby tylko, żeby oni chrzcili. A Paweł się chwali, że niewielu z was ochrzciłem. Słuchajcie, w Biblii jest wyraźnie pokazane, że każdy może chrzcić. Każdy, kto już oddał życie Jezusowi i sam przyjął chrzest, może zanurzyć kolejny. Nie ma żadnych dyrektyw w Biblii, kto ma chrzcić. My tak sobie przyjęliśmy w Kościele, że pastorzy, prezbiterzy i zacni. Ale ten, który udziela chrztu, kto powinien udzielać chrztu? Ojciec duchowy. Ten, kto cię przyprowadził do Chrystusa. Powinien doprowadzić to do końca. On ci mówił o Chrystusie, albo ona, i ona cię powinna zanurzyć. A ktoś powie: nie, kobiety nie mogą chrzcić. Ale gdzie to jest napisane? Mamy wiele różnych tradycji w głowie, których w ogóle nie ma zapisanych w Biblii. Kiedy czytamy o ewangeliście Filipie w Dziejach Apostolskich, to widać wyraźnie, że wybuchło prześladowanie w Jerozolimie i cały Kościół uciekł z Jerozolimy. Jest powiedziane, że Filip trafił do Samarii i tak głosił Jezusa Chrystusa, że całe wioska i miasteczka się nawracały. No i wtedy Filip wysłał SMS-a do centrali, żeby przyjechali i pochrzcili tych ludzi. Nie było SMS-ów, nie było komórek, nie było faksów. Co Filip zrobił? Po prostu zaczął chrzcić. A był tylko diakonem. Nie był pastorem, prezbiterem i nawet nie miał listu upoważniającego go do głoszenia Ewangelii w Samarii. Ale jest powiedziane w Biblii, w Dziejach Apostolskich, że Kościół, którego Bóg rozgonił, bo chłopaki z ekipy Jezusa mieli wizję, że całą Jerozolimę zewangelizują, a Jezus stwierdził, że za mało czasu jest do Jego przyjścia, chociaż minęło już 2000 lat, ale chciał, żeby wszyscy mieszkańcy ziemi usłyszeli Jezusa, o Jezusie, o Nim, rozgonił towarzystwo. Nie ma lepszego sposobu na rozgonienie Kościoła jak prześladowania. Bo Bogu nie chodzi o to, żeby wszyscy chrześcijanie jak w takiej kostce drożdży leżeli na półeczce. Jezus w kazaniu na górze mówi: macie stać się solą ziemi, macie stać się światłością ziemi, macie się rozejść i macie głosić mnie, że odrobinę drożdży dodaje się do ciasta i całe ciasto jest drożdżowe. że rośnie. Dlatego kiedy Bóg zobaczył, że chłopaki siedzą w Jerozolimie i mają się coraz lepiej, niedługo cała Jerozolima będzie wierząca, to stwierdził, że trzeba ich rozgonić. I zesłał prześladowania. Chłopaki z ekipy Jezusa Chrystusa, apostołowie, nie zrozumieli tego. Zostali dalej w Jerozolimie. A cały Kościół uciekł. Jest powiedziane, że szedł Kościół i głosił wszystkim. Najpierw Żydom, później Samarytanom, Grekom i wszystkim. Zaczęli się dzielić i ludzie zaczęli się nawracać. I kto ich chrzcił? No właśnie, znowu nasze tradycyjne myślenie. No nawrócił się, trzeba mu zrobić kurs przed chrztem i go ochrzcić. Nie, nawrócić się w tamtych czasach było wejść do wody i powiedzieć, tak, wierzę. Kiedy Filip został posłany do bogatego człowieka, który jechał rydwanem razem z obstawą, a był ministrem skarbu u królowej etiopskiej, eunuch, bardzo poważny pan, bardzo bogaty człowiek, czytał Izajasza. W tamtych czasach było nie do pomyślenia, żeby Żydzi nawet nie mieli Biblii, pism, tylko kapłani mieli zwoje. Bo Biblia, Pismo Święte, zwój był warty tyle, co kilka wiosek. Nawet w średniowieczu w Polsce szlacheckiej tak było. Że szlachcic, magnat, który miał Biblię, to musiał zapłacić 2-3 wioski za nią. Ręcznie odpisana. Tyle była warta Biblia. A za czasów Jezusa tylko kapłani mieli zwoje. A facet jechał i czytał Izajasza. I miał zwój Izajasza. Nie wiem, ile pieniędzy za to dał, ale nic z tego nie rozumiał, co czytał. I Bóg kazał Filipowi podejść i zapytać się go, rozumiesz, co ty czytasz? A on mówi, nie, bo nie ma kogo, kto by mi wytłumaczył. Zobaczcie, identycznie jest dzisiaj. Prawie wszyscy Polacy mają w domu Biblię. I kogokolwiek ze znajomych byś nie zapytał, to wielu z nich mówi, próbowałem czytać Biblię, ale nic z niej nie rozumiem. Biblia jest dla księży i dla pastorów. Bo nie ma kogoś, kto by pokazał, że Biblia jest dla prostych ludzi. Dlatego, że Jezus powiedział taką modlitwę w Ewangeliach. Ojcze, wysławiam Cię za to, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi tego świata, a objawiłeś to prostaczkom. Biblia jest dla prostych ludzi, nie dla gości z seminariów. Tak powiedział Jezus. Możemy Mu wierzyć albo nie. To jest nasza decyzja. W sumie możemy Mu nie wierzyć, no nie? Ale jeśli ktoś naprawdę chce zrozumieć, pamiętamy, jak rozmawiał Filip z eunuchem? Kiedy już mu wytłumaczył, wychodząc z jednego fragmentu, akurat facet przypadkiem czytał o Mesjaszu, o Jezusie, w Izajasza. Ciekawy przypadek. A właśnie nie ma przypadków. Bóg tak sprawił, że człowiek czytał w Izajaszu o Jezusie i w tym momencie podszedł Filip, bo Bóg, Duch Święty się go dotknął i powiedział, teraz go zapytaj. I Filip mówi, rozumiesz, co czytasz? A mówi, nie rozumiem. Wsiadł do rydwanu i mu wytłumaczył, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy. Eunuch mógłby powiedzieć, ale jestem porządnym człowiekiem, ja w ogóle nie krzywdzę ludzi. Na co Filip by powiedział, a to ci nie wystarczy. Jeśli nie uwierzysz w Mesjasza i go nie zaprosisz do swojego życia, twoje porządne życie na nic się zda. Bo Bóg ratuje wszystkich przez Mesjasza. I Mesjasz powiedział, że tylko przez Niego można przyjść do Ojca. Jezus Chrystus powiedział, ja jestem tylko drogą, prawdą i życiem. I nie można przyjść inaczej do Boga. A dobre uczynki? No to jest już inna droga. To nie jest przez Mesjasza. Zobaczcie, kiedy eunuch to usłyszał, akurat przejeżdżali obok jakiejś sadzawki z wodą, kazał zatrzymać rydwan i eunuch zwrócił się do Filipa. Co stoi na przeszkodzie, żebyś mnie teraz ochrzcił? Na co Filip? A przeszedłeś kurs przed chrztem? Chcesz się zapisać do baptystów czy do zielonych? W ogóle takich pytań nie stawiał, no nie? Dziwne, no nie? Facet był niedokształcony, bo to był tylko diakon. Nie, Filip mówi, słuchaj, jeśli naprawdę wierzysz w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, nic nie stoi na przeszkodzie. Wszedł do wody i go ochrzcił. Jest powiedziane, że eunuch dalej pojechał radosny. Nawrócił się do Jezusa, to znaczy, że wszedł do wody i wyznał go swoim Panem i udzielono mu chrztu. I w tej wodzie został stary eunuch, a nowy pojechał. I historia chrześcijaństwa mówi, że od niego zaczął się kościół koptyjski, który trwa do dzisiaj. Najstarszy, słuchajcie, to jest szokująca rzecz, trzymajcie się teraz ławek. Najstarszy kościół chrześcijański to nie są baptyści. To nie są zielonoświątkowcy. Bardzo szokująca kolejna informacja, to nie są katolicy. Jeśli wpiszesz w internecie najstarszy kościół chrześcijański, wyskoczy ci kościół koptyjski, który jest do dzisiaj w Egipcie i ma swojego papieża. To jest najstarszy kościół, nie ma starszego, który do dzisiaj funkcjonuje jako koptyjski. I historia chrześcijaństwa mówi, że zaczął się prawdopodobnie od właśnie eunucha, który pojechał i zaczął mówić wszystkim, co przeżył, że przyszedł Mesjasz na ziemię i jest nim Jezus Chrystus Żyd. Także, tak jak mówię, za czasów apostolskich chrzest to było nawrócić się. To było przyjąć Jezusa do swojego serca. Ale przyjąć Jezusa do swojego serca, to trzeba wiedzieć, kto to jest Jezus Chrystus. Kiedy moi rodzice podjęli za mnie decyzję, nie przypominam sobie z opowieści moich mamy, że kiedy ksiądz do mnie podszedł, to ja powiedziałem, tak wierzę, Jezus Chrystus jest moim Panem. Na co ksiądz powiedział do mnie, na wyznanie twojej wiary, chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie opowiadała mi tego, że tak to było. Jak mogłem się stać chrześcijaninem, skoro nie mogłem uwierzyć w sercu w to, że Jezus jest moim Panem i Go zaprosić do swojego życia? Kiedy Jezus powiedział, że najpierw trzeba uwierzyć, a później przyjąć chrzest, że taką kolejność. I wszystkie fragmenty z Biblii mówią, że kolejność jest taka. Wzywam Jezusa jako swojego Pana i mówię, bez Ciebie nie ma sensu w tym życiu, tylko Ty jesteś celem i sensem mojego życia, tylko Ty możesz dać mi siłę, żeby być dobrym ojcem, mężem, pracownikiem i obywatelem Giżycka. Tylko Ty możesz sprawić, że ja się stanę dobrym człowiekiem. I wtedy dopiero wchodzę do wody i chowam starego człowieka i wychodzę nowy. Żeby właśnie z tą siłą od Boga wejść w życie i zmienić swoje życie. Ale kiedy człowiek przyjmuje chrzest jako dziecko, stary przyjął i stary dalej pozostał w tym, po tym chrzcie. Nic się nie zmieniło. Nie było żadnego pogrzebu. Bo pogrzeb jest tylko wtedy, kiedy w nim zamieszka Duch Święty. Musi dostać nowy element. Bo każdy, kto wyzna Pana swoim Panem, Biblia mówi, że Duch Święty z nieba przychodzi i zaczyna w tobie mieszkać i stajesz się świątynią Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Paweł pyta Koryntian, czy wy nie rozumiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Że Duch Święty mieszka w was? Że sam Bóg mieszka w was? Ale żeby Bóg zamieszkał, to trzeba Jezusa wyznać swoim Panem. Amen. Kochani, zachęcam, żebyśmy powstali. Zakończę modlitwą. Za chwilę będziemy mieli tutaj jeszcze agapę, będzie kawa, herbata, będzie ciasto, będziemy mogli rozmawiać, być ze sobą. Jeśli ktoś chciałby, tak jak mówię, dostać ode mnie zaproszenia, żeby na spotkanie kobiece czy na małżeńskie, to proszę podejść. Powstańmy, zakończę modlitwą nasze nabożeństwo. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który dzisiaj mogliśmy mieć. Czas też uroczystości chrztu wodnego. Panie, dziękuję Ci za Lilę, błogosławię ją w Twoim imieniu. I wierzę w to, że dasz jej siłę. Że ona skończyła ze starą Lilą i będzie nową Lilą. Że będzie światłością w każdym miejscu, gdzie ją postawisz. Panie, błogosławimy jej w Twoim imieniu, w imieniu Jezus. Panie, aby głosiła Ciebie. Nie Kościół pod jakąś nazwą, ale Ciebie, żywego Boga, który zmienia życie ludzi. I Panie, prosimy Cię o nas wszystkich, abyśmy szukali Ciebie całym sercem. Abyśmy się Ciebie bali, chodzili z Tobą każdego dnia, żyli z Tobą na tygodniu, nie tylko w niedzielę. Panie, zachowaj nas od złego. Dziękujemy Ci za ten czas, który dzisiaj może mogliśmy mieć ze sobą i z Tobą, Panie Jezu. Błogosław nam i bądź z nami. Niech Twoje imię w życiu każdego z nas będzie uwielbione, Jezu. Amen. Amen. Amen.